Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy patronują kanałowi podcast Interpretacje w serwisie Patronite, którzy stawiają jego autorowi symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee 2 oraz którzy bezpośrednio wspierają kanały w serwisie YouTube. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują, zwłaszcza tym, którzy włączają dzwoneczek, którzy komentują, polubiają i podbijają moje audycje, a zwłaszcza tym, którzy podają je dalej. Na Facebooku istnieje strona Historyczne Bzdury. Jej założyciel pisze: strona powstała jako protest i prywatna krucjata przeciwko historycznym bzdurom. Założenia szczytne, tylko że raczej to syzyfowa praca, gdyż objętościowo bzdury zdecydowanie górują nad starannymi i rzetelnymi pracami. Oczywiście w takich rzetelnych pracach też może się zdarzyć jakiś błąd, jakieś nieporozumienie, niedoczytanie, jakaś pochopna i na wyrost zrobiona interpretacja bez podstawy źródłowej. Jednak błąd w rzetelnej pracy to zupełnie co innego niż historyczna bzdura. Bzdury te podzielić możemy na bzdurki i bzdureczki, o takie głupotki, jak na przykład przekonanie, że starożytni Lechici, koniecznie przez samo H, stworzyli kiedyś w środkowej i północnej Europie imperium równe Rzymowi, a wiekiem równe Stonehenge, piramidom egipskim i starożytnemu Sumerowi. Ale są też bzdury monstrualne, biorące się z jeszcze bardziej potwornych kompleksów i nienawiści. I te bzdury są niebywale groźne dla naszej codzienności. Jak wtedy, gdy rzekomy doktor historii, trzęsąc się z rozdzierających go emocji, wymusza na adwersarzach sporu politycznego akceptację stwierdzenia, że przecież Armia Krajowa nabijała na widły ukraińskich dzieci na Wołyniu. Wymusza akceptację bzdury monstrualnej, bo on jest przecież doktorem historii. W swoich audycjach staram się nie prowadzić krucjaty z historycznymi bzdurami, ale raczej pokazywać, jak było naprawdę. A dla mnie naprawdę oznacza w świetle źródeł, które są nam dostępne. Gdyż w przeciwieństwie do wielu historyków, ja źródeł nie odrzucam. Gdyż nie hołduję w zasadzie, że ja przecież wiem lepiej niż piszą źródła, bo źródła kłamią i są tendencyjne. Otóż nawet najbardziej błyskotliwy umysł powinien skłonić się przed powagą źródeł i zająć się po prostu ich rozumieniem i interpretowaniem. W swym wydaniu krytycznym wierszy Horacego z roku 1711 angielski filolog Richard Bentley wprowadził jakieś 700 czy też 800 poprawek do tekstu przekazanego przez rękopisy. Uznał bowiem, że on lepiej rozumie zasady poezji epoki augustowskiej i lepiej rozumie to, co pisał Horacy, niż jakieś tam średniowieczne rękopisy, które są tylko odpisami kopii od kopii. I zajęło filologom kolejnych 300 lat, kolejnych pokoleń badaczy, żeby uwolnić Horacego od większości poprawek Bentleya, które były błyskotliwe i erudycyjne, ale które nie miały nic wspólnego z autentyczną rzymską poezją napisaną przez tego wieszcza epoki augustowskiej. Ale raz na jakiś czas łamił jednak swoją zasadę i zajmują się jakąś historyczną bzdurą. Tak też chcę zrobić w tej audycji, gdyż bzdura wypowiedziana została na temat dziejów bardzo ważnego państwa i w przeszłości, i w czasach nam współczesnych, a mianowicie Turcji. Posłuchajcie Państwo 40-sekundowego nagrania.
I sama historia pojawienia się Turcji Osmańskiej jest ciekawa, ponieważ założyciel Turków Osmańskich to jest Seldżuk, który się wywodzi z Chazarii. On był jednym z tych Chazarów, który musiał, no to taki utracjusz, taki naraził się Kaganowi, władcom Chazarów, i w związku z tym musiał z Chazarii uciekać z grupą, z całym swoim przybocznych i ze świtą. On się przyłączy najpierw do Kabarów, do takiego plemienia żyjącego w Chazarii, a następnie właśnie przeniósł się do Turcji i tak drogą wojenno-rewolucyjną i różnych innych intryg doszło do utworzenia państwa osmańskiego.
Cóż my tu zatem mamy? Założyciel państwa Turków Osmańskich to Seldżuk. Seldżuk wywodzi się z Chazarii. Seldżuk, utracjusz, naraził się Kaganowi i władcom Chazarów i musiał uciekać. Seldżuk z całą grupą i świtą przyłączy się do plemienia Kabarów w Chazarii. a następnie przeniósł się do Turcji. Drogą wojenno-rewolucyjną, różnych intryg, doszło do utworzenia państwa osmańskiego. To, co nam tutaj przede wszystkim nie gra, to w jaki sposób chronologia. Otóż koniec kaganatu chazarskiego przypada na czas wspólnego ataku ruskiego księcia Światosława i Turków oguzyjskich. W roku 965 upada Sarkel, Biała Wieża, a w roku 968 lub 9 Atil, stolica kaganatu Chazarów w delcie Wołgi, dziś zapewne pod wodami Morza Kaspijskiego. Seldżuk zmarł natomiast w roku 1007 lub 1009, a żyć miał 100, a może nawet 107 lat. Jego ojciec Dakuk umrzeć miał około roku 924, a więc teoretycznie się zgadza. Tylko że Seldżuk nie przeniósł się do Turcji, ale zmarł w mieście Dżund nad rzeką Syrdarią w dzisiejszym Kazachstanie. Kabarowie czy Kawarowie to 3 plemiona tureckie, które opuściły kaganat chazarski w wyniku przegranej wojny domowej. Chronologia tych wydarzeń nie jest dokładnie znana, ale zakłada się, że miało to miejsce w latach 30. IX wieku, kiedy to służący kaganowi Rusowie przybyli do Konstantynopola i nie mogąc wrócić do ojczyzny tradycyjną drogą rzeczną, udali się na zachód, do cesarza Franków, czy też Rzymian, bo tak się już on nazywał, Ludwika Pobożnego, gdzie zostali rozpoznani jako Szwedzi. Po przegranej wojnie Kawarowie połączyli się z plemionami madziarskimi i powstał związek zwany Węgrami, czyli dosłownie Onogur. On 10 ogur plemię, 10 plemion. Składało się na te 10 plemion Hetumoger, 7 plemion węgierskich, madziarskich i 3 kabarskie, tureckie. Zajęcie Kotliny Panońskiej rozpoczęło się w roku 896, kiedy to 10 plemion zawarło sojusz z Konstantynopolem przeciwko Bułgarom. Ale Węgrzy już wcześniej napadali na Słowian i na Karolingów. Po raz pierwszy chyba w roku 862, jeśli wierzyć żywotowi świętego Metodego. Na pewno natomiast w roku 881 roczniki salzburskie donoszą o napadzie Madziarów na Wiedeń, a Kabarów na pobliską miejscowość zwaną Kulmitę. W X wieku, kiedy Seldżuk był aktywny na wschodzie, Kawarowie byli już częścią państwa węgierskiego. Współuczestniczyli w najazdach węgierskich na resztę Europy, a w roku 955 ulegli Niemcom i także w jakimś stopniu Słowianom nad rzeką Lech i już nie odgrywali większej roli w historii, poza tym, że tworzyli w chrześcijańskim państwie węgierskim, chrześcijańskim od czasów Gejzy i Stefana, muzułmańską mniejszość turecką. Choć oczywiście nie wszyscy Kawarowie byli muzułmanami. Byli wśród nich także chrześcijanie, byli tengrianiści, a być może byli nawet wyznawcy judaizmu, ponieważ symbole tej religii, w tym wyobrażenia winnych gron, znajdują się na zabytkach z miejscowości Tlarevo w Serbii z tej właśnie epoki. Oczywiście zakłada się, że wojna domowa w kaganacie chazarskim prowadzona była przez judaizujące się elity przeciwko koczownikom tureckim, którzy chcieli zachować stare, dawne tradycje i nie przyjmować nowej religii. A zatem, aby dołączyć do Kawarów, Seldżuk musiałby udać się daleko na zachód, z Kazachstanu do Węgier. A taka jego podróż jest zupełnie nieznana z jakichkolwiek źródeł. No i teraz najważniejsze. Państwo osmańskie zostało założone oficjalnie około roku 1299. Tutaj daty mogą być czasem rozbieżne, czasem kilkanaście lat wstecz się jeszcze cofa to założenie. Było to bowiem początkowo bardzo malutkie państewko, niewielkie władztwo zwane Bejłykiem, rządzone przez Beja, Osmana, a centrum tego państewka było położone w Sugut, w prowincji Bilecik, w starożytnej Bityni, w Azji Mniejszej, w jej północno-zachodniej części, stosunkowo niedalekiej do Konstantynopola. Nazwa miejscowości Sugut została po raz pierwszy poświadczona w XIII wieku, jako nazwa jeszcze grecka oczywiście, Tebasion. Obecna nazwa miasta, która jest, można powiedzieć, kolebką Osmanów, prawdopodobnie pochodzi od drzewa z rodziny wierzbowatych, tureckie Sugut, a raczej wierzba, które zwykle rośnie w pobliżu wody. Niektórzy twierdzili, że ta nazwa Sugut ma brać się z imienia jakiegoś Saguados, czy też związanego nawet z Sogdianą, ale to oczywiście nigdy nie zostało udowodnione. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Sugut wykształciło się jako osada. Dzieje tego regionu w starożytności są częścią historii Bityni. Natomiast mniej więcej w drugiej połowie XIII wieku tworzyło się tam osadnictwo Beyliku Osmańskiego, czyli już wraz z pewnego rodzaju postępami turkizacji, jaka następowała w Anatolii. W związku z tym jedna z rozpowszechnionych relacji wczesnych historyków osmańskich głosi, że Ertugrul Gazi, ojciec Osmana, przywódca plemienia Kai, dzięki swym sukcesom podczas oblężenia Karadżahisaru zyskał uznanie sułtana seldżuckiego Alaeddina i w nagrodę sułtan miał nadać Ertugrulowi dolinę Suit obejmującą żyzną kotlinę między Bilecikiem a Eskişehir'em jako miejsce zimowego obozowania, natomiast dodatkowo góry Domanicz jako letnie pastwiska, ponieważ ówcześni Turcy byli wciąż koczownikami, tyle że nie koczowali na stepie, ale koczowali w terenach górskich i mieli pastwiska zimowe w dolinach, a letnie w górach. Wedle innej tradycji Ertugrul Gazi przybył tu już jako pograniczny możnowładca na granicy państwa seldżuckiego i toczył walki z miejscowymi siłami bizantyńskimi i zdobył Bilecik. Tutaj pozwolę sobie używać słowa bizantyjski, ponieważ po IV krucjacie, po upadku Konstantynopola w roku 1204, Cesarstwo Rzymskie straciło jakby swój uniwersalny charakter i stało się de facto na ostatnie 250 lat swego istnienia narodowym państwem greckim. Stąd można je tutaj bezpiecznie tak nazywać bizantyjski, natomiast jak wspominałem, absolutnie jest to mylne mówienie o Bizancjum, na przykład w czasach cesarza Justyniana. Sam Ertugrul nosił przydomek Gazi, który oznacza w świecie muzułmańskim tych, którzy ruszają na gazawat, czyli na świętą walkę przeciwko niewiernym. Stąd też cała legenda, mit założycielski państwa osmańskiego bierze się stąd, że ich przodkowie byli ludźmi pogranicza właśnie turecko-greckiego, chociaż sami Turcy konsekwentnie nazywali tamto państwo Rum, czyli Rzymem, pogranicza, na którym toczyła się nieustanna walka z niewiernymi, toczona przez muzułmańskich wojowników zwanych Gazi, tymi, którzy ruszają na walkę, wojnę religijną. A zatem państwo osmańskie, z którego powstała późniejsza Turcja i które dziś od ponad 100 lat jest republiką, założoną przez Kemala Atatürka, zostało samo założone w XIII wieku przez Ertugrul Gazi'ego lub jego syna Osmana, którzy byli wojownikami i lennikami sułtana seldżuckiego. A więc stało się to 250-300 lat po czasach Seldżuka. A więc Seldżuk, czy raczej ród Seldżuka, może być co najwyżej protektorem początków panowania osmańskiego, a nie założycielem tego państwa. Zdobycie zamku Karadżahisar jest mitem założycielskim państwa osmańskiego. Dzisiaj jest to ruina dawnego zamku rzymskiego, położonego na płaskowyżu w pobliżu rzeki Porsuk, na południowy zachód od Eskişehir w Turcji. Według kronikarzy sprzyjających Osmanom, twierdza ta miała być zdobyta właśnie na Rzymianach, Rumi, w roku 1288. I właśnie tutaj po raz pierwszy miano wygłosić hutbę w imieniu Osmana. Hutba jest to kazanie w meczecie wygłaszane podczas wspólnej piątkowej modlitwy. Głosi ją hatib. Hatibem jest najczęściej imam każdego meczetu, główny mułła. Hutba, oprócz treści religijnych, odnosi się także do bieżących wydarzeń politycznych. Suwerenność władzy w islamie opierała się natomiast na dwóch zasadach. Hutba wasikka, czyli wspomnienie władcy w kazaniu, właśnie w tym piątkowym, i samodzielne bicie monety. Suwerenna władza mogła formalnie uznawać zwierzchność, na przykład kalifa, i wtedy imię władcy dodawano do imienia kalifa podczas kazania i też dodawano do imienia kalifa podczas na otoku monety. Ale mogła być też pełna niezależność i wtedy po prostu zastępowano imię jednego władcy imieniem drugiego. No w tym przypadku hutba Osmana była dodaniem jego imienia do oczywiście imienia jeszcze jego protektora i suzerena władcy z dynastii seldżuckiej. Ten mit założycielski Osmanów jest jednak mało prawdopodobny, ponieważ najpóźniej od około 1180 roku, a więc 100 lat przed zajęciem Eskiszehiru przez Osmanów, okolica ta już nie znajdowała się pod panowaniem rzymskim. Bardziej prawdopodobne jest, że zamek ten zdobyli Osmanowie na Germianidach, innej dynastii tureckiego pochodzenia, zlikwidowanej przez Osmanów dopiero w roku 1429. Lecz późniejsza tradycja przedstawiała to jako zwycięstwo nad chrześcijanami, aby ukazać Osmana jako wojownika walczącego w obronie wiary. Zamek Karadżahisar mógł być jedną z nienazwanych twierdz, które cesarz Manuel Komnen polecił zaopatrzyć około roku 1175 w okolicach Dorlejonu przed odbudową tego miasta. Jednak działania cesarza były na próżno. Kilka lat później region został zajęty przez Turków seldżuckich. Arabski podróżnik Al-Harawi, który odwiedził Dorlejon w roku 1177, już określał to miasto jego nową, turecką nazwą. A następnie okolica znalazła się pod panowaniem Germianidów, których sułtani seldżuccy osadzili na pograniczu w celu zwalczania buntujących się lokalnych władców. Pogranicze było bowiem bardzo trudnym terenem. Jeśli ktoś ma ochotę, to dzisiaj w naszych czasach telewizja turecka nakręciła cały długi tasiemcowy serial właśnie o początkach dynastii Osmanów, gdzie pokazane są, no może z lekką przesadą i tendencyjnością, warunki życia właśnie na pograniczu w czasach tworzenia państwa osmańskiego. Germianidzi stworzyli silne państwo ze stolicą w Kotianie, Kütahya. Karadżahisar strzegł drogi z Dorlejonu do Kütahyonu, dlatego miał dla nich ogromne znaczenie strategiczne. Według tradycji zamek miał zostać zdobyty już przez ojca Osmana, Ertugrula Gazi'ego, w roku 1232 w imieniu sułtana Rumu Kaykubada I. Ten sułtan oczywiście należał do dynastii seldżuckiej. I stało się ono w czasach, kiedy sułtan musiał opuścić Anatolię, aby stawić czoła najazdom mongolskim. A zatem miało się to wydarzyć jeszcze przed osiedleniem się Ertugrula w Sugut. Tu oczywiście trzeba wspomnieć, że Mongołowie podbili seldżucki sułtanat Rumu i ustanowili tam swoje własne protektorat nad Seldżukami, którzy musieli wykonywać polecenia mongolskie. Stało się to po bitwie pod Kösedach w roku 1243. Była to bitwa o tyle ciekawa, że po stronie tureckiej, a więc muzułmańskiej, przeciwko Mongołom stanęli także chrześcijańscy rycerze. I to nie tylko z Zakaukazia, głównie z Gruzji, ale również rycerze, którzy zostali w jakiś sposób zarekrutowani na terenie Italii przeciwko właśnie Mongołom. Choć propaganda osmańska utrzymuje, że twierdzę tę zdobyć miał Osman właśnie w roku 1288, bardziej prawdopodobne jest, że nastąpiło to później, dopiero w pierwszych latach XIV wieku. Też w XIII wieku Osmanowie byli jeszcze bardzo malutkim państewkiem na pograniczu. Około roku 1300 Germianidzi nadal kontrolowali Ankarę jako wasale sułtana Alaaddina Kaykubada III, a utrzymanie Karadżahisaru miało dla nich kluczowe znaczenie i jeszcze wydaje się, że wówczas nie byli w stanie Osmanowie pokonać Germianidów. Wedle źródeł przychylnych Osmanom, Osman I po utworzeniu własnego bejliku rozpocząć miał rozszerzanie jego terytorium kosztem cesarstwa rzymskiego, bizantyjskiego. Niektóre przekazy podają, że chcąc pomścić wcześniejszą porażkę, Osman stoczył bitwę z Tekfurem, bizantyjskim zarządcą Inegülu, ale został pokonany i zmuszony do odwrotu. W tej bitwie polec miał między innymi jego bratanek, Kodża Saruhan Bey. Ale w następnym roku Osman miał nocnym atakiem zdobyć Kulacahisar. W odpowiedzi jego pan sprzymierzył się z władcą Karadżahisaru i wspólnie stanęli przeciw Osmanowi w bitwie na wzgórze Ikizdże. W zaciętej bitwie polec mieli zarówno brat Osmana, Sawdży Bey, jak i bizantyjski dowódca, który nosił bardzo charakterystyczne imię i raczej wskazujące na opowieść epicką niż realny świat, a mianowicie Piłat. Ostatecznie zwycięstwo odnieść mieli jednak Osmanowie. Po zajęciu Karadża Hisaru Osman mianował Dursuna Fakiha, ucznia szejcha Edebalego, Kadim, czyli sędzią tego miasta, oraz Subaszym, zwierzchnikiem policji i garnizonu. Historycy różnią się dokładnie, kiedy ta twierdza miała zostać zdobyta, ale wszyscy umieszczają to między rokiem 685 a 691 Hidży, czyli w naszych latach 1286-1291. Osman uczynił Karadża Hisar bazą wypadową swoich dalszych wypraw przeciw Bizancjum. No i oczywiście tutaj po raz pierwszy miał polecić odczytanie jego imienia podczas piątkowej modlitwy, chutby. Był to pierwszy publiczny przejaw jego suwerenności i niezależnej władzy, nawet jeśli władza ta cały czas była władzą podporządkowaną sułtanowi seldżuckiemu. I według tradycji sułtan seldżucki Alaeddin Kaykubad III nadać miał Osmanowi tytuł Hadrat Uthman Ghazi Marzuban Ali Jah Uthman Shah, czyli dostojny wojownik za wiarę i strażnik pogranicza, Osman Shah. Miał mu również przekazać władzę nad wszystkimi zdobytymi ziemiami oraz miastami Eskişehir i Inönü, a także zwolnić go od wszelkich podatków. Ponadto Osman otrzymał tradycyjne insygnia wysokiej godności na dworze seldżuckim. Złoty sztandar wojenny, mechter, bęben wojenny, tuch, znak władzy z końskich ogonów, buńczuk, złocony miecz, bogato zdobione siodło. No i co na końcu, ale wcale nie mało istotne, 100 tysięcy dirhemów. Dekret uznawał również jego prawo do wspominania jego imienia podczas piątkowej chutby na wszystkich podległych mu ziemiach oraz do bicia monet z własnym imieniem. Czy w praktyce czyniło go to niemal sułtanem, chociaż nie otrzymał tego tytułu. Dopiero jego następcy będą ogłoszą się sułtanami. Tradycja głosi ponadto, że gdy bębny ogłaszały przybycie sułtana Kaykubada, Osman wstawał na znak szacunku i pozostawał stojący aż do zakończenia muzyki wojskowej. Od tego czasu żołnierze osmańscy mieli powstawać na cześć swojego sułtana zawsze, gdy rozlegał się dźwięk bębnów. Nowsi badacze uważają, że opowieść rzeczywiście opiera się na jakimś konflikcie, ale nie z Grekami, z Bizancją, ale między tureckimi dwoma państwami, Germianidami a Osmanami. I że w chwili zdobycia zamek ten znajdował się właśnie, jak wspominałem, pod kontrolą innych Turków, Germianidów. Najprawdopodobniej późniejsza tradycja miała ukryć ten niewygodny fakt, iż ta strategiczna twierdza pozostawała w rękach bądź co bądź innych muzułmanów, i to pozostawało znacznie dłużej, niż twierdziła propaganda osmańska. Jednocześnie Osmanowie starali się przedstawiać jako obrońcy islamu i wojownicy walczący z niewiernymi. Z tego względu niezręczne było przyznanie się, że u początku swojej historii prowadzili wojny przede wszystkim przeciwko innym muzułmanom. Dlatego zdobycie Karadża Hisaru zostało w późniejszej historiografii przedstawione jako zwycięstwo nad Rzymianami, Bizantyjczykami i wpisane do mitu założycielskiego państwa osmańskiego. Skąd zatem w tej historycznej bzdurze, którą przytaczałem, takie pomieszanie z poplątaniem, że to Seldżuk założył państwo osmańskie? Osman i jego ojciec Ertugrul byli wojownikami walczącymi dla seldżuckiego sułtana Ar-Rum, czyli Rzymu. W ten sposób seldżuccy sułtani, zajmując Anatolię wcześniej panowaniem rzymskim, zgłaszali pretensje do dziedzictwa rzymskiego. A zatem sułtanat seldżucki istniał dużo wcześniej i sułtan seldżucki jedynie legitymizował podboje dokonywane przez Osmanów początkowo raczej na innych Turkach niż na chrześcijańskich Rzymianach, Grekach, Bizantyjczykach. A zatem seldżucy nie założyli państwa osmańskiego, ale byli władzą zwierzchnią nad Turkami osmańskimi. Seldżucy dokonali czegoś znacznie większego dla etnosu tureckiego. Otóż Seldżucy podbili cały muzułmański Bliski Wschód, od Iranu aż po Syrię. I ten Bliski Wschód stał się dzięki nim turecki i pozostał taki przez 1000 lat. Właściwie skończyło się to dopiero w roku 1918, klęską Turcji w czasie I wojny światowej oraz obaleniem dynastii Kadżarów w Iranie przez pochodzącą z Mazenderanu lokalną irańską dynastię Pahlavi. Wcześniej na Bliskim Wschodzie Turcy pełnili funkcję niewolników, często gulam, czyli żołnierzy niewolników. I generalnie niewolników wówczas na arabskim, czy też zdominowanym przez ludy irańskie w Bliskim Wschodzie, niewolników określano zależnie od miejsca pochodzenia. Z Kaliba, z krajów słowiańskich, Zandż, z Afryki Wschodniej oraz Atark, jeśli pochodzili z Azji Centralnej. Ówcześni Turcy sprzed X wieku byli jeszcze ludnością, jeśli chodzi o fenotyp, mongoloidalną. Stąd te określenia oznaczały w wczesnym świecie muzułmańskim niewolników wedle ich fenotypu. Sakaliwa to byli ludzie europoidalni, głównie Słowianie, ale mogli to być także i ludzie mówiący językami fińskimi, jak również ludność koczownicza, taka jak połowcy ze stepów europejskich, gdzie dominowały geny sarmackie i ludność była europoidalna, czy też ludność, która wzięta została do niewoli na przykład w państwie Franków, czy nawet w Hiszpanii chrześcijańskiej też czasem zdarzały się takie sytuacje, że byli określani oni mianem Sakaliba, aczkolwiek nazwy to już nie brzmiało dziwnie. Zandż z kolei to byli wszyscy niewolnicy negroidalni z Afryki, a Atrak, Turcy, to wszyscy niewolnicy mongoloidalni. Przejęcie świata islamu przez Turków rozpoczęło się kilka dziesięcioleci przed rokiem 1000 i było związane z konwersją różnych ludów i dynastii tureckich na islam. Największe znaczenie miały dwa – państwa Karahanidów i Gaznawidów, które zlikwidowały irańską dynastię Samanidów, tych właśnie potężnych Samanidów, których to samanickie srebro docierało aż nad Bałtyk. W IX wieku konfederacja tureckich Karłuków, obejmująca trzy główne plemiona – Bułak, Taszlyk i Sebek, a także Czygilów, Haruków, Barshanów, Haladżów, Askiszy i Tuksijów, wraz z Jagmami, będącymi prawdopodobnie potomkami Togus, Oguzów, połączyła siły i utworzyła pierwszy kaganat – Karucko-Karachanicki. Wydaje się, że Czygilowie stanowili trzon armii Karachanidów. Data powstania tego państwa oraz imię jego pierwszego chana pozostają niepewne. Jednak według jednej z rekonstrukcji pierwszym władcą Karachanidów był Bilgekül Kadir Han. Władcy Karachanidów prawdopodobnie wywodzili się z plemion Czygilów i Jagmów. Wschodni kagan, a był właśnie dwóch kaganów, nosił tytuł Arsłan Kara Han, czyli Lew Czarny Han. Natomiast zachodni kagan nosił tytuł Bugra Kara Han, czy też Hakan. Bugra to sam jest wielbłąda. I w tym przypadku lew i wielbłąd były zwierzętami totemicznymi. Lew plemienia Czygilów, a wielbłąd, sam jest wielbłąda, plemienia Jagmów. Nazwy zwierząt stanowiły regularny element tureckiej tytulatury Karachanidów. Spotykamy więc takie imiona i tytuły jak Arslan, lew, Bugra, wielbłąd, Togan, Sokół, Byry, Wilk oraz Togrul. To jest słynny węgierski projekt ptak Turul, jakiś ptak drapieżny. Może to być Sokół, może być Jastrząb, może być Orzeł. Pod zwierzchnictwem kaganów znajdowało się czterech władców noszących tytuły Arslan Ilik, Bugra Ilik, Arslan Tegin, Bugra Tegin. Czyli tutaj określenia związane właśnie z zwierzętami totemicznymi. Arslan Lew, Bugra Wielbłąd. Tytuły członków dynastii zmieniały się wraz z ich awansem w hierarchii dynastycznej, zazwyczaj na wyższe. W połowie X wieku Karachanidzi przyjęli islam i zaczęli używać muzułmańskich imion oraz tytułów honorowych, zachowując jednak tradycyjne tureckie tytuły władców, takie jak Han, Kagan, czy też wspomniane Ilek, Tegin. W późniejszym okresie przyjęli również arabskie tytuły Sultan oraz Sultan As-Salatin, czy Sultan Sultanów. W roku 960, według historyków muzułmańskich Ibn Miskałajcha i Ibn al-Asira, nastąpiło natomiast masowe nawrócenie Turków, rzekomo obejmujące 200 000 namiotów. I to wtedy, to nawrócenie na islam, wszystko wskazuje, że dotyczyło właśnie Karachanidów, którzy od tego roku 960 stali się ludem muzułmańskim i w związku z tym rozpoczęli swoje podboje, głównie w świecie muzułmańskim. Zupełnie inne jest pochodzenie drugiej dynastii, Gazanidów. Nie są oni związani z wolnymi koczownikami stepowymi, ale Gaznawidzi wywodzą się z tureckiej gwardii niewolniczej, gulamów, w państwie Samanidów, gdzie wyłoniły się dwa potężne rody wojskowe, Simdżurydów i Gaznawidów, które ostatecznie okazały się zgubne dla państwa samanickiego, którego miały bronić. Simdżurydzi otrzymali jako dzielnicę region Kuchistanu we wschodnim Chorasanie. Generałowie samanidcy natomiast Alptygin i Abu al-Hasan Simdżuri rywalizowali o namiestnictwo Chorasanu oraz o kontrolę nad państwem samanickim, wynosząc na tron takich emirów, których mogli sobie podporządkować. Działo się to po śmierci Abd-al-Malika I w roku 961. Jego śmierć wywołała kryzys sukcesyjny między jego braćmi w państwie Samanidów. Stronnictwo dworskie kierowane przez przedstawicieli warstwy urzędniczej, czy też związanej z ludźmi zajmującymi się administracją pisaną przez cywilnych ministrów, a nie przez tureckich generałów, odrzuciło kandydaturę Alptygina do tronu samanickiego. Zamiast niego osadzono na tronie Mansura I, a Alptygin wycofał się na południe od Hindukuszu, gdzie zdobył Gaznę, na terenie dzisiejszego Afganistanu. I jako namiestnik Samanidów objął władzę nad tym miastem. Simdżurydzi natomiast utrzymali kontrolę nad Chorasanem, na południe od rzeki Amudali. Jednak znaleźli się pod presją trzeciej wielkiej dynastii, tym razem dynastii irańskiej, Buidów, która kontrolowała przez kalifat arabski i nie zdołali przetrwać upadku państwa Samanidów oraz późniejszego wzrostu potęgi swoich rywali Gaznawidów. Walki tureckich generałów Gulamu, czyli formalnie niewolników, o opanowanie tronu, prowadzone przy zmieniającym się poparciu ministrów dworskich, zarówno ukazywały, jak i przyspieszały rozkład państwa samanickiego. Słabość Samanidów przyciągnęła do Transoksanii Karłuków, czyli lud turecki, który niedawno przyjął islam, czyli właśnie Karachanidów. I to Karachanidzi w roku 992 zajęli Bucharę i założyli na ziemiach już teraz muzułmańskich, wcześniej panowaniem samanickim, kalifackich, Hanat Karachanidów. Natomiast po śmierci Alptygina w roku 963, po dwóch namiestnikach wywodzących się z gulamów, czyli niewolników, i trzech latach rządów przejściowych, niewolnik tego Alptygina, Sebüktygin, został namiestnikiem Gazny. Sebüktygin był w młodości mamelukiem, czyli tureckim niewolnikiem żołnierzem, ale następnie poślubił córkę swego pana, Alptygina. Alptygin, po nieudanej próbie zamachu stanu w państwie Samanidów, jak wspominałem, uciekł do Gazny i zdobył to miasto z rąk miejscowego rodu, który jeszcze był rodem nie muzułmańskim, tylko indyjskim, rodu Lawików. Po śmierci Alptygina, jego syn, Abu Ishaq Ibrahim, rządził Gazną przez 3 lata. Po jego śmierci władzę objął jednak były gulam, czyli niewolnik Alptygina, Bilgetygin. I to jest typowe w państwach mameluckich, a takich państw było dużo w świecie islamu, w Egipcie, ale także i w Indiach, państwo Delhi, że władzę po zmarłym nie przyjmowali jego potomkowie, ale ten zmarły zazwyczaj sam zaczynał jako żołnierz-niewolnik, więc inny zdolny żołnierz-niewolnik przejmował po nim władzę. Rządy Bilgetygina były jednak tak surowe, że mieszkańcy miasta zaprosili z powrotem kogoś z poprzedniej dynastii, Abu Bakra Lawika. Dzięki talentom wojskowym Sebüktygina, Lawik został pokonany, Bilgetygin wygnany, a sam Sebüktygin objął namiestnictwo Gazny. Po umocnieniu swojej pozycji jako namiestnik Gazny, Sebüktygin na prośbę emira samanickiego został wezwany do interwencji w Chorasanie. No i dzięki zwycięskiej kampanii otrzymał namiestnictwa Balchu, Tocharystanu, Bamianu, Guru, Gardzistanu. Sebüktygin odziedziczył też prowincję pogrążoną w niepokojach. W Zabulistanie dotychczasowy system wojskowy nadań ziemskich był stopniowo przekształcany w dziedziczną własność, wskutek czego tureccy żołnierze tracili motywację do służby wojskowej. I Sebüktygin przeprowadził reformę, przywracając wszystkim nadaniom charakter nadań ziemskich, czasowych, nie dziedzicznej własności. W roku 976 zakończył konflikt z dwoma tureckimi gulamami, żołnierzami niewolnikami w mieście Bust i przywrócił władzę prawitemu miejscowemu władcy. Jeszcze w tym samym roku wyprawił się przeciw Kuzdarowi, zaskoczył tamtejszego władcę i zmusił go do płacenia corocznego trybuta. Po śmierci Sebuktygina władzę w Gaźnie otrzymał jego syn z córki Alptygina Ismail. Drugi syn, Abul Mozafarnasr, został namiestnikiem Bustu, natomiast najstarszy syn, Mahmud, objął dowództwo nad armią w Chorasanie. I ten właśnie Mahmud będzie realnym następcą swego ojca. Zamiarem Sebuktygina, który zaczynał jako niewolnik, było zapewnienie swojej rodzinie dziedzicznych namiestnictw, mimo ustępującego upadku państwa samanickiego. Nie uważał jednak swojej dynastii za niezależną od Samanidów. Po prostu służył dalej swoim słabym panom. Natomiast po objęciu dziedzictwa Ismail szybko udał się do miasta Bust, gdzie złożył hołd emirowi Abul Harisowi Mansurowi Ibnuchowi. Mahmud, którym nie przypadło w udziale żadne znaczące dziedzictwo, zaproponował podział władzy, lecz Ismail, jego brat, odrzucił tę propozycję. Wówczas Mahmud ruszył na Gaznę, a Ismail został pokonany, wzięty do niewoli w roku 998. A następnie Mahmud z Gazny przez 30 lat pustoszył Indię i stał się pierwszym wielkim muzułmańskim zdobywcą tego kraju. A to już zupełnie inna opowieść. Natomiast mam tutaj porównanie, jak wyrosło panowanie tureckie we wschodniej części świata islamu, zarówno z koczowników, którzy nawrócili na islam, jak i po prostu z niewolników żołnierzy, którzy przejmowali władzę w swoich państwach. Natomiast założyciel dynastii Seldżuków, Seldżuk, był wodzem wojskowym należącym do plemienia Kynyk, jednego z plemion Turków oguzyjskich. Poprowadził on swój ród na brzegi Syrdarii, w okolice miasta Dżent, gdzie około roku 985 ród ten przyjął islam. Miasto Dżent w Chorezmie rządzono wówczas przez dynastię Mamunidów, która znajdowała się wówczas jeszcze pod nominalnym zwierzchnictwem państwa Samanidów. Chorezm wciąż rządzony był jeszcze przez ludność, przez dynastię irańską, podobnie jak i państwo Samanidów. Rządzono było przez dynastię irańską i jej tutaj początkowo Seldżucy służyli. Do roku 999 państwo Samanidów upadło pod ciosami właśnie Karachanidów, którzy opanowali Mawarannahr, czyli ziemię po drugiej stronie rzeki, Transoksjany, po drugiej stronie Amudarii, podczas gdy Gaznawidzi zajęli ziemię położone na południe od Amudarii, po tej stronie Amudarii. I w ten sposób dwa tureckie państwa zlikwidowały i rozdzieliły między siebie dawne potężne irańskie państwo Samanidów. I mniej więcej z tym czasem wiąże się zanik jakiegokolwiek dopływu srebra na ziemię polskie, czy w ogóle ziemię bałtyckie, ponieważ w jakiś sposób państwa tureckie nie były zainteresowane bardziej handlem z Europą Wschodnią czy Środkową. W tych walkach Seldżucy początkowo udzielali poparcia ostatniemu emirowi samanickiemu w jego walce z Karachanidami, zanim stworzyli własną, niezależną postawę władzy. A więc jak widać, nie było żadnej lojalności etnicznej wśród ludów tureckich. Tureccy Seldżucy walczyli z tureckimi Karachanidami. Seldżucy, Turcy oguzyjscy, nazywani czasem też wówczas już Turkmenami, stanowili jedną z kilku grup oguzów. Grup, które między rokiem 1020 a 1040 przybyły do Iranu. Na ich czele stali syn Seldżuka, Musa, czyli Mojżesz, oraz dwa jego bratangowie, Tugril i Czagri. Tugril, czyli Turul, większy ptak drapieżny, i Czagri, mniejszy ptak drapieżny, jastrząb, sokół, kania. Początkowo skierowali się na południe do Transoksani, a następnie do Chorasanu, wschodniego Iranu. Początkowo na zaproszenie miejscowych władców, po czym zostali uwikłani w sieć sojuszy i konfliktów. Współczesne źródła umieszczają ich w Dehistanie, Gizelabarcie, Nisie i Sarachsie, czyli na terenach dzisiejszego Turkmenistanu. Około roku 1604 Tugril i Czagri ponieśli dotkliwą klęskę z rąk Alitigina, Jabgu Oguzów oraz jego sprzymierzeńców. Jabgu to jest tytuł turecki, odnoszący się do władców, którzy byli nieco niżej w hierarchii niż Kagan, aczkolwiek w dalszym ciągu wysoko. I ta klęska zmusiła ich do ucieczki z tras Oksani. Początkowo Seldżucy schronili się w Chorezmie, w delcie Syrdarii, który stanowił jedno z ich tradycyjnych pastwisk. Zachęcał ich do tego miejscowy namiestnik Gaznawidów, Harun, licząc, że wykorzysta Seldżuków w swoich planach odebrania Chorasanu swemu zwierzchnikowi. Gdy jednak Harun został zamordowany przez agentów Gaznawidów w roku 1035, Seldżucy ponownie musieli uciekać, tym razem na południe, przez pustynię Karakum. Najpierw schronili się do ważnego, starożytnego miasta Merw, lecz prawdopodobnie z powodu jego silnych fortyfikacji zwrócili się na zachód i znaleźli schronienie w Nisie. Ostatecznie dotarli na obrzeża Chorasanu, prowincji uważanej za najcenniejszą część państwa Gaznawidów, czyli tego stworzonego przez potomków tureckich żołnierzy niewolników. Po osiedleniu się w Chorasanie Seldżucy pod wodzą Tughrila wydarli Gaznawidom całe imperium. Początkowo zostali odparci przez Mahmuda z Gazny i wycofali się, jednak Tughri i Czagri doprowadzili do zdobycia Merwu i Niszapuru. Następnie wielokrotnie najeżdżali Chorasan i Balch w Afganistanie, tocząc walki z następcą Mahmuda, Masudem i wymieniając z nim się kontrolą nad poszczególnymi terytoriami, raz jedni, raz drudzy. W 1040 roku miała miejsce jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata, o której mało kto wie, bitwa pod Dandanakanem. Seldżucy odnieśli w niej decydujące zwycięstwo nad gaznawickim Masudem, zmuszając go do porzucenia większości zachodniej prowincji swojego państwa. Następnie wykorzystali miejscowych Chorasańczyków i stworzyli perską administrację, która zarządzała ich nowym państwem, podczas gdy Tughril pozostał jego formalnym, najwyższym władcą. Do roku 1046 kalif abbasycki Al-Kaim przesłał Tughrilowi uroczysty dokument uznający władzę Seldżuków nad Chorasanem. W ten sposób po raz pierwszy legitymizowani przez kalifa abbasyckiego, który czuł do nich pewnego rodzaju sympatii i nadzieję na pomoc, ponieważ byli wyznawcami tego samego rodzaju islamu, islamu sunnickiego. W tym czasie kalif abbasycki znajdował się pod kontrolą szyickiej dynastii irańskiej Buidów. W latach 1048-1049 Seldżucy pod dowództwem Ibrahima Inala, przyrodniego brata Tughrila, dokonali pierwszego najazdu na pogranicze rzymskie w Iberii, w Gruzji. Tak bowiem wówczas daleko po rządach Bazylego Bułgarobójcy sięgało na wschodzie państwo rzymskie, państwo bizantyjskie. W roku 1408 starli się w bitwie pod Kapetronem z połączoną armią rzymsko-gruzińską, liczącą sobie około 50 tysięcy ludzi. Skala zniszczeń była ogromna, Rzymianie przegrali. Moznowładca Eustatius Boilas pisał 4 lata później, że kraj stał się odrażający, nie do opanowania, zamieszkany przez węże, skorpiony i dzikie zwierzęta. A arabski kronikarz Ibn al-Asir podaje, że wódz turecki uprowadził 100 tysięcy jeńców oraz łupy wiózł na 10 tysiącach wielbłądów. Sukces odniesiony w walkach z Rzymianami na razie nie był kontynuowany, ponieważ w roku 1055 Tughril wkroczył do Bagdadu i działając upoważnienia kalifa usunął z miasta dynastię irańskich Buidów. I w ten sposób Irak znalazł się również pod panowaniem Seldżuków i został w nim aż do roku 1135. Dalszą ekspansję Seldżucy skierowali ku wschodniej Anatolii, gdzie doszło do kolejnej wojny z Bizancjum. Wówczas to miała miejsce bitwa pod Manzikertem w roku 1071. Było to zdecydujące zwycięstwo Seldżuków, które całkowicie podważyło autorytet Cesarstwa Rzymskiego na pozostałych obszarach Anatolii i stopniowo umożliwiła turkizację całego tego rejonu, całej Anatolii, która była sercem i swoistego rodzaju zapleczem dla rekrutowania armii przez Cesarstwo Rzymskie, kiedy wszystkie inne prowincje odpadły. Teraz odpadła także Anatolia. W związku z tym w przededniu pierwszej wyprawy krzyżowej Imperium Seldżuckie zajmowało obszary sięgające aż do Morza Marmara, łącznie z takimi miastami jak Iznik, czyli starodawna Niceja. I to właśnie pojawienie się Turków na wschodzie spowodowało pierwszą i kolejne wyprawy krzyżowe, ponieważ Turcy jako neofici w świecie islamu byli zupełnie inaczej nastawieni do świata chrześcijańskiego niż Arabowie czy Persowie. Nastawieni byli konfrontacyjnie, traktowali chrześcijan jako niewiernych i ze wszelkich sił starali się ich zniszczyć i wyprzeć wszelkiego rodzaju wpływy, jakie mieli chrześcijanie jeszcze w świecie islamu przed pojawieniem się Turków. Zarazem też Turcy Seldżucy jako sunnici, to dosyć rygorystycznie przestrzegający zasad sunny i tępiący szyitów, stali się śmiertelnym wrogiem Ismailitów, czyli tzw. asasynów. Stąd też asasyni przez całe istnienie państwa Turków Seldżuckich na Bliskim Wschodzie dokonywali zakrojonych na szeroką skalę aktów terrorystycznych, mordując wezyrów, czy też nawet członków dynastii panującej. Schyłek panowania Seldżuckiego nad Bliskim Wschodem rozpoczął się w roku 1141 i miał miejsce daleko w Azji Centralnej, kiedy to Turcy Seldżucy ponieśli całkowitą klęskę w bitwie pod Katłanem z rąk Karakitajów, czyli mongolskiego ludu, który pokonany przez Dżurdżenów uciekał z północnych Chin i starał znaleźć sobie jakieś miejsce do życia w Azji Centralnej. To się jak najbardziej powiodło Karakitajom. Aż do czasów przybycia Czyngischana zdominowali Azję Centralną, a Seldżucy utracili kontrolę nad swoim matecznikiem. Następnie Seldżucy zostali wyparci na wschodzie przez nowe Imperium Choryzmińskie, utworzone przez inną dynastię turecką w roku 1904. Na zachodzie również Zengidzi czy Ajubidzi odbierali im wpływy. Także państwo seldżuckie ostatecznie dobili Mongołowie, a ostatnim rządzonym przez dynastię seldżucką państwem, który przetrwał, był sułtanat Rum, istniejący w Anatolii do roku 1308. A więc wtedy, kiedy sułtanat ten przekazywał nadania Osmanom, w jakiś sposób był już państwem słabym, państwem, które miało władców dosyć marionetkowych i które upadło w roku 1308. I zostało w jakiś sposób zastąpione przez państwo osmańskie, aczkolwiek nikt w tym roku nie mógł przewidzieć, że spośród kilkudziesięciu różnych państw tureckich w Anatolii to właśnie Osmanowie będą w przyszłości tymi, którzy wygrają rywalizację i zlikwidują wszystkie inne państwa w tym rejonie. Czy Seldżucy mieli coś wspólnego z Chazarami? I tu trzeba powiedzieć, że tak. Wiele przemawia za tym, że tak. A mianowicie niejaki Tukak jest w retradycji Malik Namy przedstawiany jako ojciec Seldżuka, założyciela dynastii noszącej jego imię. I ten Tukak miał być Chazarem. Cóż to takiego jest Malik Nama? Otóż było to dzieło sporządzone za panowania praprawnuka tego Tukaka, Alp Arsłana, w latach 1063-1072, na podstawie przekazów ustnych rodowych. Było to prawdopodobnie jedyne dzieło spisane na temat najwcześniejszych dziejów Seldżuków, opierało się na znawcach, tych, którzy pamiętali tradycję rodową. Być może pamiętali nawet samego Tukaka, chociaż tutaj zbyt wiele pokoleń było. I te informacje do dzieła Malik Nama, czyli właściwie Księga Malika, czy to Księga Króla, zostały uzyskane od Amira Inanczbega, który był przedstawicielem starszyzny rodowej, doskonale znającej genealogię. Tu oczywiście genealogie rodowe ludów tureckich są tyleż dziełem tradycji zapamiętającej przodków, co też tej tradycji na bieżąco poprawiania i komponowania, ponieważ tworzone różnego rodzaju sojusze stepowe powodowały, że ludzie do tej pory obcy z innych rodów plemion nagle stawali się kimś powodzącym się od wspólnego przodka, gdyż znalezienie wspólnej genezy genealogicznej było w znacznej mierze podstawą dla utworzenia wspólnoty politycznej. Dzieło Malik Nama nie zachowało się niestety do naszych czasów, ale mamy bardzo ważne fragmenty w kilku zupełnie niezależnych od siebie dziełach. U arabskiego kronikarza Ibn al-Asira z roku 1231 u Ibn Husajniego, który napisał o wielkim państwie Seldżuków na początku XIII wieku, u kronikarza syryjskiego czy syriackiego Bar Hebreusa z połowy XIII wieku i w końcu bardzo ważnego perskiego kronikarza, znanego w Europie od bardzo dawna, Mirchwanda, zwanego Mirchondem czasem, autora historii poświęconej potomkom Timura, czyli generalnie mówiąc Iranowi. Ponadto jeszcze w dziele Ibn al-Adima jest bezpośredni cytat z tego właśnie znawcy genealogii rodu, Amira Inanja Bega, który również przypuszczalnie pochodzi z Maliknamy. I co ciekawe, były też inne dzieła poświęcone początkom rodu Seldżuków, na przykład Seldżuknama, dedykowana Tugrylowi III, napisana około roku 1175, a więc ponad 100 lat później niż Maliknama. I to dzieło podaje, że ojcem Seldżuka był Lukman, czyli mędrzec, prorok znany z Koranu. Tukak nie jest w ogóle w niej wspomniany, a o samym Lukmanie nie podano żadnych informacji. Późniejsze kroniki tureckie, które opierały się na Seldżuknamę, powtarzały tę genealogię. I część historyków uważa, że Lukman jest wynikiem po prostu błędnego odczytania imienia Tukak w piśmie arabskim. Ale możliwe jest, że autor tego dzieła, Seldżuknama, Zahir ad-Din Nishapuri, świadomie nawiązał do koranicznego mędrca Lukmana, a nie do rzeczywistej postaci historycznej po to, żeby ukryć hazarskie pochodzenie Seldżuka. Inne źródła, takie na przykład jak Ibn Hasul, który był sekretarzem Tugrila, tego z pierwszego pokolenia zdobywców Bliskiego Wschodu przez Seldżuków, żyjącego w latach 1037-1063, napisał traktat jeszcze przed dziełem Maliknama i omawiał w nim najstarsze dzieje Seldżuków, ale nie wspominał Tukaka. Konflikty przypisywane w Maliknamie Tukakowi odnosi natomiast do jego syna Seldżuka. I jeszcze jedno dzieło, dzieło Gigi Salmakina ibn al-Amida, wspomina Tukaka w kontekście najstarszej historii Seldżuków, ale nie podaje w ogóle źródła jakiejkolwiek swojej informacji. I kim miał być ten Tukak? Tradycyjnie uważa się, że Seldżucy, a więc także Tukak, wywodzili się z plemienia Kynyk, należącego do Turków Oguzów. I trzeba powiedzieć, że Osmanowie wywodzili się z innego plemienia, plemienia Kai. Aczkolwiek wśród 24 plemion oguzyjskich podzielone były one na 12, na dwa różne ugrupowania. Bozok, prawe skrzydło, i Uczok, lewe skrzydło. Prawe skrzydło było bardziej prestiżowe i zarówno ród plemię seldżuckie, Kynyk, jak i plemię Osmanów, Kai, należały do tego właśnie prawego skrzydła. Wywodzili się jednak z innych przodków, a mianowicie te 24 plemiona podzielono na 6 czwórek. I tutaj Osmanowie wywodzili się z czwórki wodzącej się od Ginkana, a Seldżucy od Yulduzhana. Natomiast według Maliknamy Tukak miał jednak nie być Turkiem oguzyjskim, ale miał być Hazarem, Turkiem hazarskim. Trudno rozstrzygnąć, czy odzwierciedla to jakąś rzeczywistość historyczną, czy też stanowi próbę powiązania dynastii seldżuckiej z prestiżowym Imperium Hazarskim. Tylko kwestia jest taka, czy na pewno Imperium Hazarskie było prestiżowe. Jeden z badaczy, Bosworth, skłania się ku tej interpretacji. Natomiast inny, Peacock, uważa ją za mało prawdopodobną, ponieważ w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim, państwo Hazarów, jako państwo ludzi wyznających judaizm, nie cieszyło się prestiżem. Nie cieszyło się takim prestiżem, żeby w XI wieku Seldżukom, którzy opanowywali Bliski Wschód, opłacało się w jakikolwiek sposób tworzyć fikcyjne związki genealogiczne z Hazarami. Także jeśli je mieli, to mieli raczej prawdziwe i takie, których jeszcze nie zdążyli ukryć, tak jak będzie to parę pokoleń później, kiedy to dorobią sobie genealogię od kogo innego. Nie od Tukuka, tylko od koranicznego Lukmana. Najpewniejszy przekaz tego, co było napisane w Maliknamę, zachował perski historyk Mirchond z XV wieku. Według niego Tukak był głównym doradcą króla Jabgu Hazarów. Nosił przydomek Temurialik, dosłownie żelazny łuk, i był ojcem Seldżuka. Tu jest pewien problem, ponieważ wśród Hazarów był Kagan, Był też drugi władca, który był władcą wojskowym, a termin Yamgu był używany raczej przez Turków w Azji Środkowej, właśnie przez na przykład państwo Yamgu Turków Oguzyjskich. I dalej. Tukak zdobył wielki autorytet wśród miejscowej arystokracji, składającej się głównie z Turków, gdy sprzeciwił się decyzji Yabgu Chazarów o wyprawie przeciw niewinnym plemionom tureckim. W trakcie sporu uderzył nawet Yabgu maczugą i zrzucił go z konia. Mimo to uniknął kary śmierci, ponieważ możni odmówili zgody na jego egzekucję. Po pewnym czasie Tukak i Yabgu Chazarów pogodzili się. Kilka lat później Tukak zmarł podczas wyprawy wojennej, w czasie której towarzyszył swojemu władcy. Syryjski historyk Barhebreus również wymienia Tukaka jako ojca Seldżuka, dodając jedynie, że był znakomitym wojownikiem służącym chazarskim kaganom. Ibn al-Adim przekazuje, że Inaczbegiem, że Tukak był ojcem Seldżuka i należał do znakomitych rodów Turków chazarskich. Natomiast Ibn Husayn i Ibn al-Asir nie tylko wymieniają Tukaka jako ojca Seldżuka, ale także opisuje go konflikt z Yabgu, zmieniając jednak istotnie niektóre szczegóły. W ich relacji emir Tukak sprzeciwił się planowanemu najazdowi Yabgu Turków na ziemie muzułmańskie. I to jest ta istotna różnica, żeby w jakiś sposób usprawiedliwić zasługi Tukaka dla świata muzułmańskiego. Po konfrontacji dworscy możni nie odegrali znaczącej roli i nie udzielili Tukakowi wsparcia. Prawdopodobnie zarówno Ibn Husayn, jak i Ibn Asir korzystali z odmiennej redakcji Maliknamy, rozpowszechnianej zapewne przez samych Seldżuków, której celem było ukazanie początków dynastii w duchu islamskiej pobożności i sprzyjania islamowi. Po śmierci Tukaka jego syn Seldżuk został subaszem, dowódcą wojskowym, po czym uniezależnił się od dotychczasowych zwierzchników i stworzył własne państwo, dając początek dynastii seldżuckiej. Jest też druga, dodatkowa poszlaka na rzecz tego, że mogli mieć związek z Chazarami, z judaizmem seldżucy początkowo, a mianowicie ich imiona. Pierwszym znanym założycielem tej dynastii miał być Tukak Temür Yalıkbek, czyli pełne określenie tego wodza w armii, no właśnie, chazarskiej, czy też wodza w armii oguzyjskiej. Jego synem był Seldżuk. Natomiast synowie Seldżuka mają bardzo ciekawe imiona. Jest to po kolei Arslan, czyli lew. I miał on być przywódcą rodu seldżuckiego jako Yabgu po śmierci swojego ojca. Ale obok tego był też syn Mikail, Yusuf, Yunus i Musa. I wszystko są to imiona biblijne. Michał, Józef, Jonasz i Mojżesz. I te imiona, które pojawiają się nieoczekiwanie w świecie klanu tureckiego, klanów, które, tak jak wspomniałem, nosiły wcześniej imiona na przykład różnych zwierząt, lwów, wielbłądów, ptaków i tak dalej, tu nagle nieoczekiwanie nam się w jednym pokoleniu, jako synowie Seldżuka, pojawiają cztery imiona biblijne. I to jest rzecz zaskakująca. I wśród tych imion jedno imię, Mojżesz, wyraźnie jest imieniem żydowskim, noszonym wówczas przez Żydów, czy też wyznawców judaizmu, imieniem raczej niespotykanym wśród chrześcijan, może w Armenii tylko była tradycja noszenia tego imienia, i imieniem bardzo mało rozpowszechnianym, mało popularnym w świecie arabskim. Imię Józef jest imieniem generalnie biorąc międzyreligijnym, aczkolwiek też ze wskazaniem raczej na religię judaistyczną, ewentualnie też na islam. Imię zdecydowanie rzadziej używane, jeśli w ogóle, już w tej epoce przez chrześcijan. Imię Jonasz jest samo z siebie imieniem zaskakującym, ponieważ to imię było bardzo rzadko używane i raczej w świecie, że tak powiem, muzułmańskim, ponieważ Jonasz był tam ważnym prorokiem. Natomiast imię Michał jest imieniem oczywiście anioła z Biblii, ale to imię akurat używane było w świecie chrześcijańskim przede wszystkim. No i w związku z tym, mając taki dobór imion wśród synów Seldżuka, staje przed problemem. Czy wiąże to w jakiś sposób z ich religią? Jeśli tak, to Mojżesz wskazywałby, że jest to religia judaistyczna. Michał wskazywałby na to, że to raczej jest religia chrześcijańska, a Yunus wskazywałby raczej na jakieś związki z islamem. Jak jest naprawdę? Kim naprawdę byli przodkowie klanu panującego wśród Turków oguzyjskich? Czy byli Chazarami? A może byli po prostu Turkami z państwa Jabłgu Oguzów, państwa założonego w roku 750 pomiędzy wybrzeżami Morza Kaspijskiego i Morza Aralskiego, państwa, które było sąsiadem Chazarów od wschodu i państwa, którego wojownicy, Turcy, służyli Chazarom w armii, ponieważ Chazarowie jako imperium słynęli z tego, że zatrudniali wojowników z innych, sąsiednich, czasem nawet wrogich sobie plemion. A zatem były państwo, Chazarowie zatrudniali przede wszystkim Alanów, ludność sarmacką, Osetyjczyków, zatrudniali Bułgarów, których niektórzy uciekli spod ich władzy nad Wołgę czy nad Dunaj, a niektórzy nawet do Italii, jeszcze inni do Bawarii. Także o Bułgarach przyjdzie kiedyś opowiedzieć, ponieważ jest to niezwykle fascynujący i niedoceniany lud w Europie. Chazarowie zatrudniali także ludność przypływającą rzekami z północy, czyli skandynawskich Rusów. I Chazarowie zatrudniali również oczywiście Turków, najbliższych sobie etnicznie, jeśli przynajmniej językowo. A zatem to plemię mogło mieć w jakiś sposób służyć w armii chazarskiej, stąd wzmianki o tym, że Tukak był z tej armii, jest absolutnie prawdziwe i wiarygodne, natomiast niekoniecznie musiał być bezpośrednio Chazarem. Aczkolwiek imiona synów Seldżuka wskazują dokładnie na jaki sposób środowisko chazarskie to było środowiskiem wieloreligijnym. Judaizm dominował wśród elit związanych z dynastią rządzącą, ale wśród Chazarów byli także chrześcijanie, byli muzułmanie i byli wyznawcy religii tradycyjnej, religii tureckiej. I tutaj mówiąc o państwie Oguzów, z którym mogli być związani właśnie przedstawiciele rodu Seldżuka, trzeba wspomnieć, że to państwo odegrało kluczową rolę w dziejach politycznych i militarnych Eurazji. A mianowicie w roku 965 to właśnie państwo Jabłgu Oguzów Tureckich, sąsiedzi od wschodu Chazarów, zmówili się razem z sąsiedami z zachodu Chazarów, a mianowicie z Rusią, ze stolicą w Kijowie, żeby wspólnie zawrzeć sojusz i zniszczyć kaganat chazarski. I to się w pełni udało i sojusz, jaki został zawiązany wówczas przez Turków Oguzyjskich i przez Ruś, przetrwał jeszcze kilkadziesiąt lat. A mianowicie w roku 985 odbyła się wspólna wyprawa Turków Oguzyjskich i Rusi przeciwko Bułgarii Wołżańskiej, zakończona zwycięstwem, aczkolwiek nie likwidacją tego państwa, lecz w jakiś sposób jego zwasalizowaniem. Natomiast na przełomie X i XI wieku w państwie Turków Oguzyjskich wybuchały liczne powstania ludowe wywołane nadmiernymi podatkami, takie na przykład zapanowania Alego Jabłgu. I doszło też do konfliktów między dynastią panującą a rodami, przede wszystkim rodem Seldżuków. Ten konflikt bardzo osłabił państwa, Seldżucy wzniecili bunt i opanowali miasto Dżent, czyli właśnie to miasto, w którym zmarł Seldżuk, położone na terenie dzisiejszego Kazachstanu. Dżent oczywiście opuścili i później, jak wspomniałem, krążyli po Azji Centralnej, aż rozpoczęli podboje. Natomiast państwo tych Turków Oguzyjskich, które było i macierzyste, i skonfliktowane z Seldżukami, przeżyło za czasów Jabłgu Szachmalika ostatnie swoje odrodzenie. Udało się mu w roku 1401 nawet zdobyć Chorezm z rąk Gaznawidów, ale dwa lata później został pojmany przez Seldżuków, stracony i skończyło się to państwo. A wszystkie plemiona oguzyjskie wchłonęli w siebie Turcy, Seldżucy, rozpoczynając podbój Bliskiego Wschodu, pozostawiając swoje dawne ojczyste ziemie właśnie w Azji Centralnej nowym przybyszom, a mianowicie Kipczakom, znanym bardziej jako Kumanowie czy Połowcy, którzy w tym czasie pojawili się na stepie. A zatem tak rozpoczęła się wielka epopeja Turków na początku XI wieku, którzy to Turcy pod wodzą klanu Seldżuków dokonali podboju całego świata muzułmańskiego właśnie w Azji, do Afryki nie weszli. I państwo Oguzów, państwo seldżuckie istniało około 300 lat. Koniec tego rodu był w roku 1308 i państwo to zostało później zastąpione przez cały szereg najrozmaitszych państw sukcesyjnych tureckich, z których okazało się, że z tych kilkudziesięciu różnych drobnych państw początkowo w ogóle nikt się nie spodziewał tego, że to Osmanowie zdobędą władzę i na terenie Anatolii, i wyjdą poza Anatolię, i zdobędą Europę, Bałkany, znaczne części, i staną się najpotężniejszym państwem tureckim w historii, chyba nawet potężniejszym niż państwa tureckie tworzone w Indiach, czy też państwa tureckie tworzone w Persji. I tak wygląda rzeczywista historia. Chazarowie są jak najbardziej gdzieś tam w tle, jako pewnego rodzaju ważny element istnienia i tworzenia się, formowania się państw tureckich, jako obszar też pewnego rodzaju infiltracji religii judaistycznej, która w Chazarii miała swoją własną tutaj ostoję przez ponad 100 lat, a później stamtąd rozproszyła się po różnych obszarach stepowych i nie tylko, docierając między innymi na Krym, czy też Chazarowie zjudaizowani pełni różnego rodzaju ważne funkcje w świecie muzułmańskim. Natomiast twierdzenie, że założycielem Turcji, czyli dzisiejszego państwa, którego początek dał Osman, że założycielem tego państwa był Seldżuk i że Seldżuk był Chazarem, który przez kraj Kawarów, czyli przez Węgry, dotarł do tej Turcji, czyli nad Konstantynopol, to jest po prostu bzdura historyczna. I tego rodzaju bzdury historyczne zaciemniają nam prawdziwy obraz dziejów, który jest niezwykle skomplikowany, ciekawy, w którym dochodzi do głosu różne ludy, różne religie, różne klany, różne tendencje, różne ideologie polityczne, ale który jest o wiele bardziej skomplikowany, bo świat nie jest tak prosty, że wszędzie są Chazarowie i niech inny. Tylko tak jak w przypadku synów Seldżuka. Jeden nosi imię żydowskie, drugi imię chrześcijańskie, trzeci imię muzułmańskie, a czwarty imię rdzenne, tureckie. I tak, jak to zinterpretować? Co to znaczy? To już pozostawiam każdemu z Państwa tą odpowiedź. I dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają kanał Podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too.